Cieszę się, że mogę gościć wśród braterstwa i tam nie ze wszystkimi się witałem i często tak jest, że człowiek myśli, że się witał z kimś, a się nie witał w takim tłumie braci, więc teraz jeszcze tak ogólnie z braterstwem się przywitam. Spokój braterstwo. Odjeżdżając z Białegostoku, to zbór wiedział, że będzie nas kilka osób tutaj i też przyłącza się do tych wszystkich pozdrowień, życząc braterstwu wielu łask i błogosławień Bożych. Jest takie niebezpieczeństwo, jeżeli dwóch czy więcej braci ma mówić na podobny temat, że mogą zanudzić słuchaczy. Dlatego chyba mówca to najmniej by sobie życzył, żeby doszedł, że ktoś drzemie. I dlatego chciałbym te nasze rozważania zacząć od Nowego Testamentu. A konkretnie od pewnego wydarzenia, które miało miejsce nad Morzem Galilejskim. A właściwie to na Morzu Galilejskim. W 14 rozdziale Ewangelii Mateusza jest zapisane wydarzenie, w którym uczestniczył Pan Jezus i apostołowie. Po tym momencie, po tym wydarzeniu, kiedy nakarmił 5000 ludzi, to mamy zanotowane taką historię. 22 werset. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, by samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddalała się od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Pana. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemuś zwątpił? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Tak jak już Was cytował tutaj Izajasza, to właśnie Izajasz dostarcza nam jednego z imion naszego Pana. Kiedy mówi, że nazwę go imię, jego dziwny, radny, Bóg mocny, ale i dziwny też. To jest jedno z imion naszego Pana. I rzeczywiście, jak popatrzymy oczami zwykłego człowieka, takiego z krwi i z kości, nieuduchowionego, nie jakiegoś nowego stworzenia, to ci, którzy obserwowali działalność Jezusa, to co czynił, to przyznawali, że nie wszystko było zrozumiałe. I tutaj, w tej historii, rozmnaża chleb, karmi 5000 ludzi, a tu ewangelista dodaje, oprócz kobiet i dzieci. I te rozmnożenie chleba, które poprzedza tą naszą historię, którą żeśmy przeczytali, to należy do wydarzeń, po których, jeżeli ktoś by coś takiego uczynił, to sięga po władzę. I ewangelista Jan o tym samym wydarzeniu, jak opisuje, to mówi, że chcieli go uczynić królem. Pofatygowali się nawet później, kiedy już był na drugim końcu Jeziora Galilejskiego, to wszyscy łódkami na piechotę, jak to mógł, żeby go uczynić królem. Tymczasem nasz Pan miał takie dziwne metody, że rozbudzał ludzkie oczekiwania i wycofywał się. Pokazał, że ma wielką moc, że może rozmnożyć chleb. Albo wtedy pamiętamy ten moment, kiedy wszedł do świątyni, wypędził tych wszystkich przekupniów i się wycofywał. Chciał w ten sposób powiedzieć tym uczniom, którzy go otaczali, którzy mieli nadzieję na rychłe królestwo, że jego królestwo nie jest z tego świata. I czytamy następnie, że zmusił ich wręcz, żeby wsiedli w łódkę i udali się na drugi koniec jeziora. Wiedział, że ich aż korci, żeby na fali tego ludzkiego uniesienia, popularności sięgnąć po władzę. Jan Dobraczyński kiedyś, jak napisał listy Nikodema, to pięknie opisuje tę scenę. Albo Jan, tak, zdaje się Jan. Jak Pan Jezus wjeżdżał, zachowanie uczniów, kiedy wjeżdżali do Jerozolimy, kiedy wypędził, kiedy tłumy wołały Hosanna synowi Dawidowemu. Warto przeczytać ten fragment, bardzo to sugestywnie. Te wnętrze apostołów przedstawił. Rozpuścił też lud, myślę, i dlatego, że zdawał sobie sprawę, że takie dłuższe fetowanie tego cudu może spowodować rozlew krwi ze strony Rzymian. Gamaliel później przytacza taki fragment, mówi, że był w pewnym okresie czasu taki Teudas, który też zawezwał Żydów nad Jordan, obiecywał różne cuda czynić, między innymi chciał zawrócić bieg Jordanu i mówi Gamaliel, że przyszli Rzymianie i utopili to w morzu krwi. Pan Jezus, wysyłając ich na zburzone morze, chciał uzmysłowić tym ludziom, że zanim zasiądą na 12 stolicach, rządząc 12 pokoleń izraelskich, zanim nastanie ten czas, kiedy będą dzielili korzyści z tego, że poszli za Jezusem, to czekają ich burze, czekają huragany, że tą łódź będzie bardzo często, w której się znajdowali, będzie przytapiać, że trzeba będzie wygarniać z niej wodę, która będzie się wlewała, żeby ich zatopić. A w beznadziejnych sytuacjach trzeba będzie wołać do tego, który śpi i wydawać się może, że nas nie słucha. I z tego wydarzenia to wszyscy chyba chrześcijanie wzięli taką naukę, że tą łodzią, to wszyscy są zgodni, jest Kościół Chrystusowy, którą Pan Jezus na początku wieku Ewangelii zapakował uczniami i wysłał, żeby udała się do tego portu wiecznego. Z tym, że Kościół katolicki mówi, że to on jest tą łodzią, a tym sternikiem to jest papież. Jak weźmiemy ruch ekumeniczny i nawet te czasopismo Jednota, to tam na pierwszej stronie widnieje ta łódź. Chętnie by całe chrześcijaństwo w tej łodzi zmieścili. A my również, jest taka piękna pieśń, śpiewamy, że na morzu razu jednego, gdzie wyznajemy, że to właśnie zbór pański jest tą łodzią. I jak popatrzymy na te 2000 lat historii Kościoła, to ta łódź nigdy nie miała spokoju. Ci, którzy byli prawdziwym Kościołem, którzy szli pod prąd, zawsze byli miotani. I zaczęło się od aren rzymskich, później były stosy świętej inkwizycji, kontrreformacja. Później protestanci między sobą zaczęli się zabijać, palić na stosach jedni drugich. Kalwin 300 ludzi podobno ma na sumieniu. Skądinąd bogobojny człowiek. A luterania na baptystów ogniem i mieczem. Tych, którzy się drugi raz chrzcili jako dorośli ludzie, ogniem i mieczem tępili. Tak, a my wiemy, że do tego portu wiecznego, jak tej pieśni pięknie śpiewamy, to dopłyną tylko ci, którzy będą umieli nastawiać prawy policzek, którzy będą umieli modlić się za tych, którzy ich prześladują, którzy będą dobrem za zło odpłacać. I przeglądając historię Kościoła, to spotykamy nieraz takich bohaterów wiary, którym wydawało się, że którzy stracili cierpliwość siedząc w tej łodzi, postanowili wyjść po tych falach, po tych bałwanach, żeby okiełznać, jakoś skrócić ten czas oczekiwania na Królestwo Boże. Niedawno czytałem o takiej pięknej postaci, którą nazywano reformatorem przed reformatorami, Savonarola, któremu właśnie się wydawało, że on powinien wyjść naprzeciwko Pana. Iść po tych morzach, spróbować tej Florencji, w której działał, założyć Królestwo Boże na ziemi. właśnie w XV wieku postanowił w Florencji uczynić gród Boży. Królem ogłoszono Jezusa Chrystusa. Wawrzyńca Wspaniałego z całym dworem Medyceuszów wypędzono z miasta. Zlikwidował hazard, domy rozpusty. Wystąpił przeciwko zepsutej sztuce. Zorganizował milicję. Milicję stanowiły dzieci i kobiety. Stworzył takie utopijne państwo. I chociaż sam obywał się byle czym, to jednak był faktycznym dyktatorem tego miasta. Ale kiedy zaatakował papieża Aleksandra Borgię, oskarżając go o niedowiarstwo, o nepotyzm, o niemoralność, to wtedy możemy powiedzieć, używając tej historii, że zapędził się na głęboką wodę. Został ekskomunikowany i miasto w momencie się od niego odwróciło. I Savonarola utonął, bo nie było przy nim Pana. Myślał, że to Pan idzie, bo mógł się poszczycić kilkoma takimi proroctwami, co prawda lokalnymi, które się spełniły. Między innymi zapowiedział, że na Florencję, na Włochy przyjdzie potop. Szczególnie cenił objawienie i tym objawieniem nieraz straszył obywateli Florencji. I rzeczywiście przyszedł potop, bo Francuzi zaleli północną Italię i to właśnie podniosło jego autorytet. Ale to nie był Pan. Nie było Pana, aby mu podał rękę, żeby chwycić się tą rękę. Zgubiła go właśnie polityka. Te nieodrodzone serca obywateli Florencji, które wkraczało właśnie w ten okres renesansu, to chciały zabaw, radości życia, bawić się, korzystać z życia, a on ich straszył objawieniem, straszył gniewem Boga. I w 1498 roku został aresztowany i poddany torturom. Bez przerwy 2 tygodnie go torturowano. Podobno do torturowania nawet zgłosił się na ochotnika człowiek, którego on wyciągnął z rynsztoka i wyprowadził, wykierował na ludzi. Powieszono go na rynku między 2 towarzyszami. Ciało spalone, a prochy wrzucono do rzeki, która tam przez Florencję płynie. Jak patrzymy właśnie na te dzieci Boże, na lud Boży, to warto zwrócić uwagę na to, jak zdradliwa jest pokusa, aby z pozycji reformatora, dziecka Bożego, sięgać po władzę, po politykę. Luther się o tym przekonał. Przecież znacie, bracia siostry, ten moment w jego życiu, kiedy reformacja kwitła. I w pewnym momencie wybuchają bunty chłopskie. I Luther teraz stoi na rozdrożu. Bliższy jest dla chłopów, bo głosił te nauki ewangeliczne, które mówiły o równouprawnieniu, o wyzwoleniu ich z tego uciemiężenia. Ale kto uratował reformację? Nie chłopi uratowali reformację, a uratowali książęta. I co się dzieje z Lutrem? Ma wielki dylemat. I zaczyna tonąć jak Piotr, bo kazał wyciągnąć armaty i strzelać do chłopów. Powstanie utopiono w morzu krwi. Jak patrzymy na to z perspektywy czasu, to Pan uratował, podał mu rękę, uratował reformację, ale ta cała Bawaria do dzisiaj jest katolicka, bo mu pamiętają to, co się działo w Bawarii. Stało się zwyczajem badaczy Pisma Świętego, że w niejednej z przypowieści lub takich cudownych wydarzeniach, o których Pismo Święte w Nowym Testamencie mówi, to szukamy takiej drugiej warstwy znaczeniowej. Pierwszą warstwę znaczeniową to stanowią prawdy ponadczasowe. Takie, które mówią o zbawieniu, o pokucie, o czuwaniu, o czynieniu dobra, miłosierdzia, o pracy nad charakterem. Ale jest i druga warstwa znaczeniowa, którą stanowią nauki, które Pan zarezerwował, myślę, dla swoich uczniów, którzy mieli żyć już w końcu wieku Ewangelii. Jak popatrzymy, moglibyśmy kilka takich wymienić, chociażby przypowieść o 10 pannach, które oprócz tych zwykłych, takich, które posilały lud Boży na przestrzeni całego wieku Ewangelii, ma też i znaczenie na czas, który obecności. O niewodzie, o owcach i kozłach. Przypowieść, która mówi też, sięga aż przyszłe wieki Królestwa Bożego. Uzdrowienie opętanego. Przypowieść o wiernym słudze. Historia na górze przemienienia. Też mówi o tym, jak to Królestwo będzie wyglądało. I jaki jest cel, nieraz się zastanawiamy, żeby szukać tej drugiej warstwy znaczeniowej. Szukamy jej po to i Pan Bóg ją dał w tym celu, abyśmy umieli ustawić się do tych wydarzeń w czasach ostatecznych. Do wydarzeń czasów ostatecznych, aby jakimś trafem, jakąś pomyłką nie stanąć w opozycji do dzieła Bożego, do planu Bożego. Do naszego Pana, który chodzi po tym morzu w czasach swojej obecności i tak kieruje wydarzeniami, żeby rozwalić stary porządek rzeczy, a ustanowić nowy. Żeby tam w Palestynie zaczęło się Królestwo Boże na ziemi. I taki przykład możemy podać, jak bardzo prosty. Przykład tego porównania do drzewa figowego. Jak popatrzymy na komentarze chrześcijan, oni wszyscy uważają, że to tylko mówi o czuwaniu i o potrzebie zwracania uwagi na oznaki już zbliżającego się dzieła Bożego. A tymczasem badacze Pisma Świętego od samego początku uznali, że ta przypowieść mówi o powstawaniu państwa izraelskiego. I zobaczmy, jakie opłakane są skutki tego. Katolicy są antysemitami, protestanci są antysemitami, Światowa Rada Kościołów jest antysemicka. Nawet nasi współbracia, ci, którzy wyszli z tego samego pnia, co my, Świadkowie Jehowy, to niektórzy w Białymstoku teraz szału dostają, kiedy im się mówi, że Izrael będzie przywrócony do łaski i stamtąd zacznie się królestwo. To oni są tym Izraelem duchowym. To samo z adwentystami. Dopiero teraz te ruchy zielonoświątkowe gdzieś tam w Ameryce i w ogóle te sensie zaczynają przebąkiwać o tym. Nawet słyszałem, że syn tego słynnego kaznodziei, który już umarł, Billy Graham'a, to zaczyna mówić głośno o Izraelitach. Dlatego też sądzę, że ich historia, w której Pan Jezus chodzi po morzu, w tej swojej głębszej warstwie zawiera informacje o czasach ostatecznych. O tym, że lud Boży żyjący wówczas miał rozumieć dzieło Boże, dostrzegać realizację boskich proroc, które były właśnie zarezerwowane do tego czasu. Widzieć tą obecność naszego Pana na ziemi, która ma doprowadzić do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. A nawet więcej, jeżeli tak przenieść to wydarzenie tam z Morza Galilejskiego, tak jak Piotr chodzić po morzu z Panem. Nie tak jak Savonarola, czy jak Luther, czy Zwingli, który zginął, kiedy chwycił za broń i poszedł walczyć, zdawałoby się w pięknej sprawie w obronie reformacji. A to raczej tak chodzić po morzu, jak to Pan Bóg powiedział, że będzie chodził w Starym Testamencie prorok Jeremiasz. Przeczytajmy te piękne słowa, bo ja myślę, że prorok to stanął, że bracia na początku swojej obecności stanęli w pozycji Jeremiasza. Na to rzekł: doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. 4 werset. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem: ach, wszechmogący Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie: Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył i odbudowywał i sadził. Jeremiasz, oprócz tego, że pochodził z rodu kapłańskiego, to nie był ani królem, ani księciem. Czy gdzieś pisze w Biblii, że on coś zburzył? Albo że zbudował coś wielkiego? Wręcz przeciwnie, jego życie było pasmem udręk, podniżeń. Ale Pismo Święte mówi, że miał władzę nad narodami, bo Pan Bóg dał mu zrozumienie swego planu. Prorok, a on tą wiedzę przekazywał innym. I to, co mówił, to się spełniało. I to jest zasada, że Pan Bóg w ten sposób rekrutuje sobie współpracowników. A gdybyśmy chcieli na przykład objawienie już, bo to jest oddzielny temat, nie będziemy mówili, jak weźmiemy to, co miało się stać po zakończeniu powołania, 11 rozdział objawienia, że kiedy miał być policzony Kościół, zmierzony, to później Pan miał powołać dwóch świadków. I co o tych świadkach było powiedziane? Że dał im moc, żeby ogień spuszczali z nieba. Ci wszyscy, którzy mieli być uzbrojeni w Nowy i Stary Testament, dlatego tych dwóch świadków jest to. Mowa o dwóch świadkach. Oni mieli spowodować, że deszcz miał nie padać na ziemię i dotknąć ziemię plagą, ilekroć by chcieli. Taką moc Pan oferuje wszystkim swoim dzieciom, które żyją w czasie, w której obecności. Że poprzez tłumaczenie proroc, tak jak bratu tłumaczył, chociażby o cieszeniu Izraela, to my stajemy w roli proroków Bożych. I teraz zapytamy się, już brat tutaj wspomniał, co się stało w 1878 roku. Skończył się, tak jak brat powiedział, dwójnasób. A więc ten okres niełaski dla Izraela, bo bracia właśnie kiedy badali te proroctwa, to zrozumieli, że tak jak przypowieść o bogaczu i Łazarzu mówiła, że najpierw był czas dobrobytu w domu tego bogacza, że się wszystkim cieszył, a ten nędzny Łazarz tam gdzieś psy go lizały, to później przyszła odmiana. I ten poszedł za stół do Abrahama, a ten do piekła. To właśnie tam jest dwójnasób pokazany. Że najpierw czas łaski dla Izraela, później, kiedy odrzucili Chrystusa, czas niełaski i piekła, które im poganie zgotowali. I właśnie przyszedł rok i tak jak tam 1845 lat było łaski, tak jeżeli bracia na początku naszego ruchu odmierzyli te 1848 lat i zobaczyli, że na skali, na tym wykresie pojawił się rok 1878. Co się stało w tym roku? Zachariasz mówi, żeby nie lekceważyć takiego zjawiska jak dzień małych początków. Że czasami Pan Bóg małe rzeczy czyni i później po czasie się okazuje, że te właśnie małe rzeczy były początkiem wielkich rzeczy. I co się okazuje? 1878 rok. W Berlinie odbywa się kongres berliński. I tam nie byle kto odgrywa pierwszoplanową rolę. Lord Beaconsfield i Żyd Wszechstra, co prawda, Benjamin Disraeli. I tam już zaczyna się początek tych nadziei dla Izraela. A jednocześnie w tym samym roku tam w Palestynie zostaje założone pierwsze osiedle żydowskie, Petach Tikwa, Rio Szlecyjon, dwa lata później, gdzie zaczynały się osiedlać Żydzie. To jest jedno wydarzenie. A drugie wydarzenie w Odessie najpierw, a później w Petersburgu powstaje pierwsza partia robotnicza. Rodzi się socjalizm, który za 40 lat wstrząśnie posadami świata. I jeszcze trzecie wydarzenie, dwa lata wcześniej. Chrzest przyjmuje w roku 1876 pastor późniejszy Charles Lassell. Człowiek, który umiał powiązać te dwa wydarzenia. Stojąc na czele ruchu badaczy Pisma Świętego, ogłosił, że te dwa prądy w polityce są dowodem na to, że przyszedł Chrystus po raz wtóry, żeby z jednej strony organizować swoje królestwo, doprowadzić do powstania królestwa na ziemi, ale nigdy tak się nie dzieje, że jeżeli jest dwóch panów, jeżeli są dwa przeciwstawne kierunki, to że jeden będzie pięknie szedł, a drugi nie. Jeżeli komuś miało być dobrze, lepiej się dziać, to wiadomo, że ten przeciwstawny, wrogi system musiał być usunięty. I na jakiej podstawie to bracia uznali? Że na tej podstawie, że w proroctwie Daniela spotkali taki fragment, kiedy tam tłumaczyli fakt, że przejęli część nauk od braci adwentystów. I kiedy doszli do tego stwierdzenia z 12 rozdziału Księgi Daniela, że tego czasu miał powstać książę Michał, który miał się zastawiać za synami ludu swego. to doszli do wniosku, że co to znaczy? Że jeżeli dostrzegą w historii świata, że Izraelowi zaczyna się, Żydom, powodzić coraz lepiej, że jakiś postęp w ich odradzaniu, to znaczy, że ktoś oręduje za nimi. Za narodem, który był gromiony w Rosji, przepędzany przez prawie 2000 lat z miejsca na miejsce, który nie miał wytchnienia wśród narodów tego świata. Nagle zaczyna mu być lepiej. To co to znaczy? A jeszcze to zbiegło się z obliczeniami, że Pan przyszedł po raz który w 1874 i tutaj takie bądź co bądź niemałe wydarzenie uznali, że to jest dowód, że Pan jest obecny. A inni bracia z kolei sięgnęli do Izajasza i tam w 13 rozdziale taki fragment znaleźli. Drugi werset. Pierwszy. Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz syn Amosa. Na łysej górze zatnijcie sztandar. Podnieście na nich głos. Machajcie ręką, aby wkroczyli do bram panów. Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj, na górach wrzawa jakby licznego tłumu. Słuchaj, zgiełk królów, zgromadzonych narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojących. Ciągną z dalekiej ziemi od krańców nieba Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Co to za proroctwo? A jak sięgniemy do 4 tomu, tam bracia wyłuszczyli, taki można, jak na ówczesne czasy, w taki naukowy sposób pokazali, że ten ruch socjalistyczny, który się rodził, to miał być tym, który miał odsunąć władzę pogan. Miał być taką rózgą Bożą. Miał tak, po prostu wzięli równoległość z dawnych czasów, kiedy Żydzi występowali przeciwko Panu Bogu, to co się działo? Czy Pan Bóg miał jakiś sentyment, kiedy Asyryjczycy przyszli i wysiedlili 10 pokoleń, tych pokoleń, którymi tak się opiekował przez tyle lat. I także zanikły, ślad po nich zaginął. Czy Pan Bóg miał sentyment do świątyni, którą tak pięknie budowano? Przyszedł Nabuchodonozor i zburzył, nie został kamień na kamieniu. A później, kiedy ukrzyżowali Chrystusa, znowu, nie od razu, po 40 latach przyszli Rzymianie. Pan Bóg nie miał sentymentu. Jeżeli chodziło o dobro sprawy pańskiej, o ukaranie narodu wybranego, który tak inwestował przez tyle lat, nie było litości. I tak jak Rzymianie, Babilończycy występowali w roli bica Bożego, tak samo i Pan zaplanował upadek tego całego nominalnego chrześcijaństwa. Tego chrześcijaństwa, które topiło w morzu krwi przez 2000 lat. Wszystkich inowierców, które parało się handlem niewolnikami, które szło w wielką niemoralność. Przyszedł czas na odsunięcie go. I dlatego czas, który obecności, to czas takiego kontrastu. Z jednej strony cieszenia, tak jak tam czytamy, cieszenia ludu izraelskiego i poprawy jego losu, bytu, ale kosztem chrześcijaństwa. Kosztem tych wszystkich, którzy mieli te 2000 lat na to, ażeby te podobieństwo Chrystusa wykształtować. Żeby przyjąć łaskę Bożą i doprowadzić do chwały tego imienia. I kiedy to się nie udało, powiedział, że one zostanie odsunięte. I ten czas, który obecności, to jest czasem, że z tym chrześcijaństwem będzie się miało coraz gorzej dziać. Skąd się wziął taki scenariusz? To proste wnioski. Jak popatrzymy na historię Kościoła, to przez kilkanaście stuleci chrześcijanie wyznawali bardzo prostą zasadę. Dzielili ludzi na dwie klasy. Na zbawionych, ci, którzy byli chrześcijanami ochrzczonymi, i dla tych po śmierci to, co było oferowane? Niebo. Natomiast dla potępionych dwie drogi, szeroka i wąska. Dla potępionych było piekło. I nie zastanawiano się wcale nad tym, jak będzie wyglądało zmartwychwstanie, że tu na ziemi ma być zmartwychwstanie. Dla kogo? Dla tych wiecznie potępionych, czy dla tych wiecznie, którzy już w niebie mieli być? Co z ludźmi, którzy minęli się z Jezusem? Na czym miałoby polegać w ogóle Królestwo Boże na ziemi? Co z dziećmi, które umarły nieochrzczone? Na tym wcale się nie zastanawiano. Wolano. Ludzie woleli się nie zastanawiać, bo to były bardzo kłopotliwe pytania. A nasi bracia były jednostki, to trzeba stanowczo powiedzieć, jednostki, które mówiły o tym. Gdybyśmy tak chcieli sięgnąć jeszcze do Ariusza i do innych braci, oni mówili, nikt tego nie wyciągnął na świecznik, tak jak to uczynili nasi bracia. I właśnie obalając te wszystkie dogmaty o duszy nieśmiertelnej, o piekle, o czyśćcu, bracia odkryli dwa okresy łaski. Że pierwszy okres łaski to wiek Ewangelii, w którym poprzez niebiańskie powołanie Pan Bóg wybiera Kościół Chrystusowy. I apostoł Paweł tak się zwraca do braci w liście do Hebrajczyków, że kiedy każe patrzeć na Jezusa, to mówi, bracia, święci niebiańskiego powołania uczestnicy. To nie było wyeksponowane przez całe wieki, niebiańskie powołanie. Dlatego ci wszyscy, nawet dobrzy chrześcijanie, mieli problemy ze zrozumieniem tego. A później jeszcze, jak skoro zrozumieli, że jest czas łaski, wiek Ewangelii i powołanie niebiańskie, to co zresztą ludzi? I znaleźli bardzo proste wersety. Wskrzy się nimi w całym Piśmie Świętym, które mówią, i co apostoł Piotr kiedy głosił, że niebiosa przyjął Jezusa aż do czasów naprawienia wszystkich rzeczy. I dopiero wtedy zaczęli szukać u Izajasza, że wilk z barankiem będzie się pasł i że będzie gościniec sprawiedliwości. Braciom otworzyły się oczy na piękno boskiego planu, że to nie jest Bóg, którego trzeba się bać, a to jest Bóg, którego trzeba kochać za to, że On nas miłuje. Że On ma dług względem człowieka, tak jak apostoł powiedział, że skoro nas poniewolnie poddał, te dzieci domowe, poniewolnie poddał tym warunkom, 8 rozdział listu do Rzymian, to pod nadzieją, że kiedyś da każdemu człowiekowi możliwość wydźwignięcia się ze swego stanu. I właśnie ogłosili restytucję, piękną naukę, którą się szczycimy do dzisiejszego dnia, a za którą nas niektórzy niestety nienawidzą. Mówią, że badacze to mają taki drugi czyściec. I w tym Królestwo Boże przyjdzie Hitler, Stalin, wszyscy tam się znajdą. No jak ktoś tak to pojmuje, niech mu będzie. I następny później był wniosek jeszcze. Z tego wszystkiego, tak jak w skrócie mówię, że skoro ma być ustanowione Królestwo Boże na ziemi, to ten obecny, stary porządek rzeczy, imperium szatana, musi ustąpić w wyniku ucisku. I okazało się, że są takie teksty. Nawet ten ucisk, o którym tam Daniel mówi, że miał skończyć etap zastawiania się Michała, anioła za Izraelem, to Pan Jezus też mówi, że będzie ucisk, jakiego nie było. I w tym momencie musimy powiedzieć, że nasi bracia, bo póki jeszcze mówili, póki jeszcze nie wystawili dat, póki jeszcze nie powiedzieli o ucisku, to jeszcze byli w tej łodzi. Ale jak wystawili datę, jak powiedzieli, że te wszystkie systemy runą, że ten socjalista jest biczem Bożym, nawet zaczęto braci oskarżać o to, że są komunistami, to weszli na głęboką wodę, tak jak Piotr. A wszystko na to wskazywało. Równoległość wieku żydowskiego, ten dwójnasób, pokazywał jasno, 40 lat. Chrystus się ochrzcił w 29 roku, w 69 roku przyszli Rzymianie. Mało tego. Jeremiasz prorokował o zniszczeniu 40 lat. Eliasz, który szedł do góry Bożej Choreb, szedł 40 dni i 40 nocy. I dlatego zaczęto iść na coraz głębszą wodę. 40 lat zostało na opuszczenie Babilonu. 40 lat zostało na obalenie władzy pogan. 40 lat zostało na powrót Izraela, na wypełnienie się tych prorostów o Dolinie Suchych Kości. 40 lat zostało na skompletowanie Kościoła. Myśleli, że te żniwo w 14 roku się skończy, a tymczasem ono do 14 roku jeszcze nie dojrzało. Jeszcze kilkadziesiąt tysięcy braci się poświęciło po 14 roku, którzy mieli być tą pszenicą, która kiedyś miała być też zrzęta. I kiedy minął rok 14, potem 1918, skończyła się pierwsza wojna światowa i nie było mądrych między nami, którzy by powiedzieli, co się dzieje. To wniosek był prosty, że zaczęliśmy tonąć, tak jak ten Piotr. Te wszystkie oczekiwania, nagromadzenie tych proroctw, które miały się wtedy wypełnić, nas przygniotło. Przeciwnicy zaczęli triumfować, okrzyknięto nas fałszywymi prorokami. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi odeszło. To też był taki cios dla braci. Zaczęły się żale za różnymi niespełnionymi przez bracia i majątki posprzedawali. Nic z tego nie zostało. Kredyty w bankach. Tragedia, jakby się wydawało. Jednak jak my patrzymy na to z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, to musimy powiedzieć, że Pan jednak podał nam swoją rękę. Tak jak tam Piotrowi na Morzu Galilejskim. Bo jeszcze dopiero wtedy bracia zaczęli myśleć, zastanawiać, co się dzieje. Czyżby ten ruch, który przyniósł takie piękne owoce, który wyprowadził niezaprzeczalne prawdy, miałby upaść? Co, Pan nie opiekuje się swoim ludem? Powiedział, że nic nie czyni Pan, panujący Pan, żeby nie objawił sługom swoim prorokom. I rozumiem, że jeżeli ktoś chodzi jakimiś bocznymi drogami, ale ludziom, którzy z całego serca się poświęcili Bogu, wszystko ofiarowali, zostawić ich w ciemności. Tylko właśnie Pan Bóg doświadcza. Żąda od nas, żebyśmy cierpliwie, nieraz, żebyśmy zawołali do Pana, żeby dał nam rękę, żebyśmy nie utonęli. Ja myślę, że bracia wołali i w modlitwach. I później ja myślę, że po pewnym czasie, jak popatrzymy, to zaczęło się to wszystko rozjaśniać. Bo okazało się, że jeszcze przed 1914 rokiem bracia przypatrując się chociażby tej historii Eliasza, obrazowej historii, kiedy szedł do Góry Bożej Choreb, że on tam po dojściu na tą górę otrzymał trzy wizje. Trzęsienia ziemi, ognia. Później miał ten głos wolny być jeszcze przedtem wiatr łamiący skały. Bracia myśleli w swoim entuzjazmie, że to wszystko, kiedy wybuchnie wojna 14 roku, wielki ucisk, że to błyskawicznie. I ten wicher, i trzęsienie ziemi, i ogień. A tymczasem nie. Okazało się jednak to, że... I to później potwierdzone zostało przez braci, kiedy wzięli się za Księgę Objawienia. Brat Russell cały czas tęsknotą, tak się wyczuwa w jego wypowiedziach, kiedy w pytaniach i odpowiedziach pytają, bracie, co z objawieniem? Cały czas mówi, że będzie klucz do objawienia. Jeszcze nie czuł się na siłach, żeby je komentować. I właśnie później bracia, kiedy zaczęli badać objawienie, to zauważyli. Różne można mieć myśli na temat objawienia, ale z objawienia wychodzi taki szkielet, że trzy fazy niszczenia władzy pogan. Pierwsza biada, szósta trąba, piąta trąba, szósta trąba, druga biada i siódma trąba, trzecia biada. One miały zakończyć cały ten porządek rzeczy. I Eliasz też mówi o trzech takich kataklizmach. Że miał najpierw, i że to właśnie 1914 rok miał to rozpocząć. I popatrzmy w skrócie tylko na te trzy kataklizmy. Jak one wpływały na te dwa nurty. Nurt żydowski, tak byśmy to określili, i ten nurt nominalnego chrześcijaństwa, które miał być odsuwane od władzy. Natomiast ci przywracani do łaski. Co się dzieje w 14 roku? i w czasie wojny światowej pierwszej. Upadają trzy największe europejskie monarchie. A więc ostoja tego starego porządku rzeczy. Kler kazał się modlić za tych. Mówią, że to jest porządek przez Boga usankcjonowany i że w żadnym wypadku nie można wystąpić i burzyć go. Tymczasem przyszedł jak kataklizm, wicher gwałtowny i zmiótł. W Rosji zwyciężyli bolszewicy i za to się natychmiast zabrali. Zorganizowali się i zaczęli przygotowywać eksport rewolucji na cały świat. To przyniosła pierwsza wojna światowa dla nominalnego chrześcijaństwa. A co przyniosła Żydom? Ciekawe, że 5 września 1914 roku car, który był zwolennikiem, przymykał oczy na pogromy żydowskie. Stworzył strefę osiedlenia w Rosji. Największe prześladowania Żydzi mieli właśnie w Rosji. Wydał dekret, gdzie powiedział, że Żydzi są zrównani w prawach ze wszystkimi. Ale to, co w Palestynie się stało? W czasie pierwszej wojny światowej kończy się panowanie Turków nad Ziemią Świętą. I czy to przypadek jest, że generał Allenby, który wkraczał do Jerozolimy i się zastanawiał na tym, żeby to miasto z jakimś fortelem zdobyć, żeby nie ucierpiały te święte miejsca, to kiedy wszedł do miasta, nie było żadnego Turka. To Pan Bóg już tak zadziałał, że Turcy zrozumieli, że to nie Allenby, a Allah nadchodzi. Zbieżność tych nas. I oddali miasto. A w 17 roku znamy wszyscy, że Brytyjczycy ogłaszają deklarację Balfura. Jego majestatyczny rząd odnosi się przychylnie do ustanowienia w Palestynie ojczyzny dla narodu żydowskiego i użyczy swych usilnych starań ku urzeczywistnieniu tego zadania. Tak brzmiała deklaracja, fragment Balfura. To przyniosło trzęsienie wicher. Ale później było trzęsienie ziemi. Czyli ta druga biada. I trzęsienie ziemi to jest rewolucja. Bo skoro społeczeństwa w Biblii są, które żyją w sposób ugruntowany, spokojny, przystawione są do ziemi, więc kiedy przychodzi trzęsienie ziemi, to następuje rewolucja. I druga wojna światowa przyniosła ekspansję komunizmu na 1/3 świata. Nastąpiło niezwykłe przeobrażenie świadomości mas ludzkich. Podniesienie godności. To musimy oddać temu ruchowi ludzkiej. Zrównanie jakieś głoszono. Komunizm zaczął walczyć z tą fałszywą religią, która podpierała ten stary porządek rzeczy. Chociaż i prześladowali i prawdziwych braci, to jednak ich ostrze było skierowane przeciwko fałszywej religii. Kiedyś byłem w Wilnie w Muzeum Ateizmu. Także z ojcem żeśmy byli, zajdziemy. Jedno trzeba było oddać, że to co tam zobaczyłem, było przedstawione w sposób logiczny. Tam nie pokazano pięknych rzeczy, co Ewangelia, dowodów istnienia. Tam przedstawiono to, co człowiek z imieniem Chrystusa na ustach zrobił innym ludziom. W sposób metodyczny. I ludzie, którzy nie mieli w sercu wiary, to mogli stać się po wyjściu z takiego muzeum ateistami. To właśnie było dzieło. To była właśnie ta rózga gniewu Bożego, która ten stary porządek rzeczy miała zniszczyć. Kto doprowadził do zmiany mapy świata? Powstało tyle państw, które były koloniami kiedyś. To właśnie ten eksport rewolucji na cały świat doprowadził do tego, że powstały nowe państwa. To komunistom, też robotnicy w tych zachodnich krajach zawdzięczają to, że przez te lata zimnej wojny im się dobrze powodziło. A i bracia też. Jak na przykład gdyby się tak przekrój przez badaczy Pisma Świętego zrobili, może przez tych starszych, to raczej to byli o nastawieniu socjalistycznym. Kiedyś powiem braciom taką śmieszną historię, że się przysłuchiwałem dyskusjom dwóch braci I ten mówi do mnie, ty wiesz co? Ten brat woli Jaruzelskiego niż Glempa. Ateistę nic. No ja mu mówię, słuchaj, gdybyś przed wojną żył, skończyłeś studia, teraz jesteś kimś. I zależałoby od tego, od kogo dostaniesz bilet wstępu, indeks na uczelnię. Kto by ci dał, czy Jaruzelski, czy Glemp? Ci bracia, którzy wiedzą, jak przed wojną było, wiedzą, kto by dał bilet. Nie Glemp by dał, tylko Jaruzelski by dał. Bo to właśnie był socjalizm, który równał. I właśnie braci nieraz uważano za komunistów. Ale to tylko powierzchownie patrząc. No to. I jeszcze co ciekawe. Kto uratował? Wiemy, że to Pan Bóg uratował Żydów. Kiedy w 1947 roku, kiedy ogłoszono państwo żydowskie w ONZ-cie najpierw, a później w 1948 już proklamowali, to kto, czyje głosy przeważyły, że państwo żydowskie powstało? Krajów socjalistycznych. I kiedy Arabowie już się rzucili, otoczyli Jerozolim i wszyscy myśleli, że będzie koniec, to raptem przypłynęła broń z Czechosłowacji, państwa socjalistycznego, która w jakimś tam stopniu pomogła. Tak Pan Bóg kierował. I właśnie to trzęsienie ziemi to spowodowało taką plagę na chrześcijaństwo. Ale z kolei, jak popatrzymy na Palestynę, to tam przyniosło same dobre rzeczy. I co się okazuje? To już mówiłem. W 1947 roku na forum ONZ świat kierowany współczuciem dla Żydów, że w czasie II wojny światowej przeszli takie wielkie cierpienia, że zginęło ich 4 miliony. Zadecydowali o powstaniu państwa żydowskiego. I tak jak na początku tej drugiej biady, w 1939 roku w Palestynie było, gdzieś tu miałem, zanotowałem sobie, 446 tysięcy Żydów, to już kiedy ta druga biada skończyła się upadkiem komunizmu w latach 80. w Palestynie już żyło 4 miliony Żydów około tam. Tylko tak jak tam Piotr się czasami przytopił, bo go przerosły te fale. Tak jak my nieraz też byliśmy świadkami, że tak samo i tu, jak patrząc na Izraela, rzeczywiście bracia, którzy już tyle mówili o tym, że tam same błogosławieństwa będą na tych Żydów, nagle jak grom z jasnego nieba spadł na nich Holokaust. Na tych Żydów, którym nic już nie miało grozić, przyszła taka klęska. I to też to jest takie małe przytopienie, no bo jak to zrozumieć? Ale po pewnym czasie znowu Pan podaje rękę, ja myślę. I pokazał, że w tak srogi sposób spełniło się na Izraelu proroctwo o tym, że posłał na nich najpierw rybitwów, a później posłał na nich łowców, którzy mieli ich tam zmusić do tego, żeby wrócili do ziemi swoich przodków. I właśnie taki hitleryzm to wypełnił tą rolę, to też było takie narzędzie. Pan Bóg każde nieszczęście, każde zło tak kieruje tym, żeby z tego dobro wyszło. I nawet najgorsze, tak jakim był hitleryzm, spowodowało, że Żydzi w sposób masowy zaczęli emigrować do Palestyny. Tylko co jeszcze się stało? Ostatnio czytałem, wyszła taka historia Żydów Johnsona. I on właśnie mówi o nastawieniu Żydów przed Holokaustem. Oni wcale nie pragnęli do Palestyny iść, Żydzi. Oni uważali tak, że naród niemiecki jest tym narodem, u boku którego oni wyjdą na świecznik. Że jak Niemcy staną się wielcy, to i Żydzi przy nich będą wielcy. I używali wszystkich swoich zdolności i sił, żeby budować potęgę Niemiec. Bo wiedzieli, że oni będą potężni. I możemy przeczytać, jak Pan Bóg na to zareagował. Proroctwie Ezechiela w 20 rozdziale mówi tak. Wy mówicie, że będziemy jako inne narody. I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie. Chcemy być jak inne narody. jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi, a więc budując tą gospodarkę kapitalistyczną. Pieniądz, geszeft. Nie. Jako żyw, mówi Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości i wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości i zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będą się procesował z wami twarzą w twarz, jak procesowałem się z ojcami. Czy te proroctwa jeszcze w 100% się spełniło, czy jeszcze część może w jakiś sposób ten antysemityzm jeszcze wybuchnie, bo jesteśmy tego świadkami, to jest inna sprawa. Ale tam co się okazało? Że Żydzi zawierzyli ludziom, Niemcom, że to oni ich wydźwigną. Tak Johnson, świecki człowiek, historyk, podaje. I dlatego Pan ze strony Niemców na nich zesłał Holokaust. Przypomina się mi słowa mojego ojca, kiedyś wspominał, jak przyszł bolszewicy weszli w 1939 roku do Białegostoku, to moi rodzice i brat Stan uciekli, pod Białymstoką jest taka miejscowość, młyn był, dzikie się nazywa, kilka kilometrów, 5 czy 6. I ten brat Stan, bo Sowieci go, tam pistolet mu przystawiali do głowy, chcieli go zesłać na Syberię, to on wtedy się usunął tam, młyn dzierżawili rodzice, niektórzy bracia. Taka tam komuna się w czasie wojny stworzyła. Część naszego zboru właśnie żyła jakoś. I brat Stan między nimi. I brat Stan po tych przeżyciach z bolszewikami, kiedy mu bronią grozili, to mówi, zobacz, mówi do ojca mego Władek, mówi, co to mówi za klasa ludzi? Obdarci, bo jak przyszli, to byli obdarci. Brudni. Jak ich karmili, to rybę tak przywieźli, jakiegoś siotra, porąbali z zewnętrznościami, ze wszystkim. Do wody zupę z tego gotowali. Brat Stan, Niemiec, wychowany w porządnej rodzinie, niemiecki charakter, porządek. On patrzył, mówi, od razu na to. I mówi, zobacz, mówi, takie brudasy. Nasz naród niemiecki to jest porządek. No i co się okazało? Że to nie Rosjanie go zabili. To jego właśnie bracia. Jego właśnie bracia w obozie spowodowali, że odszedł od nas. Nasz przewodniczący naszego zrzeszenia. Pan Bóg czasami taki jest przekorny w stosunku do nas, że jeżeli będziemy w ludziach pokładali jakieś nadzieje i plany, scenariusze pisali, które są obce Bogu, to Pan Bóg da nam skosztować tego owocu. A z drugiej strony jeszcze rzeczywiście 4 miliony Żydów zginęło. Ale jak popatrzymy na historię narodu żydowskiego, jak byli pod boską opieką, byli jeszcze w tej pierwszej części błogosławionej, to zobaczcie, co się z nimi działo. Jak Dawid policzył lud, zginęło 70 tysięcy w ciągu krótkiego czasu. Jak gdzieś tam zaczęli zaglądać do Arki, 20 zdaje się, czy ileś tysięcy Pan powił. Jak uleli cielca, zginęło znowu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pan Bóg ma takie metody, że żelazem gorącym wypala wszelki grzech i zło. I czy oni by byli dzisiaj w Palestynie, gdyby nie takie straszne doświadczenia? Tak to rozumiemy w tej chwili. I jeszcze trzecia faza ma być, która jest przed nami, jak sądzę. Jest ogień. Skończyło się trzęsienie ziemi, kiedy komunizm został obalony. Ale jeszcze miał przyjść ogień. I ogień, tak założyliśmy badając, że to jest ogień, że to anarchia, która wszystko niszczy. Nic po niej nie zostaje. I anarchia to jest anarchia i gniew ludu, gniew mas. Powstaje wówczas, gdy nie ma już możliwości powszechnego zaspokojenia, aspiracji tych ludzi. I 100 lat temu ten, który założył nasz ruch, pastor Russell, to podawał. Już nie będę czytał, bo kilka razy braciom już to czytałem. Podał takie prorocze słowa, że ten socjalizm to miał być, kiedy jeszcze go nie było, to miał być stłumiony przez połączone siły państwa, kościoła, kapitału. Zobaczmy, co się stało. Sprawdziło się to, czy się nie sprawdziło? Sprawdziło się. Ale on dodał jeszcze, że w wyniku upadku socjalizmu dojdzie do anarchii. Ten powrót do kapitalizmu pozwala wnioskować, że ludzie już nie mają żadnej koncepcji na swoje szczęście. Że jeżeli ten kapitalizm zacznie wracać, bo ludzie zrobili zwrot, to egoistyczny człowiek, który tylko swoje dobro ma na pierwszym miejscu przed oczyma, to może doprowadzić do takiej sceny sprzed 100 lat, kiedy dzieci pracowały, kiedy kobiety, kiedy nie było tych wszystkich zdobyczy, które socjalizm przyniósł. A więc to jest prosta droga do anarchii, do wybuchu społecznego. Teraz na Śląsku tu bracia widzą, co się dzieje. I chociaż może to nie ma jeszcze takich wielkich znamion, jak byśmy chcieli, że byśmy chcieli, żeby to się waliło. Nie, tylko Pan Bóg my się, i tu się różni od nas, że czasami mniejszymi krokami idzie do swoich celów. I właśnie ten powrót do kapitalizmu pozwala wnioskować, że nadchodzi czas już takiego wielkiego ucisku, Armagedonu, walki Boga ze starym porządkiem rzeczy. Tam w Egipcie, kiedy Mojżesz wylewał plagi, to już oddzielny temat, to między tym momentem, kiedy szarańca właśnie, ten komunizm został do morza zepchnięty czerwonego, a pobiciem pierwotnym jeszcze była ta plaga ciemności. Kto wie, czy to obecne działanie na rzecz tej Europy, czy to nie jest tylko takim, nie jest właśnie tą ciemnością, w której człowiek nie mający jakichś specjalnych już nadziei, ale chce jakoś się oprzeć temu, co nadchodzi. No i teraz wiemy, że przyjdzie na świat ten wielki ucisk. Ja myślę, że to jest odrębny temat, temat Armagedonu, nie będziemy o tym mówić. I to jest ta rzecz smutna, która ma dotknąć te całe chrześcijaństwo. Ale z kolei też i w Palestynie ma się zaznaczyć ten wielki ucisk tym, że na Izraela runą te wszystkie narody. Pisze prorok Zachariasz, że Izrael miał się stać takim ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. I ja myślę, że ta inwazja tym ciężkim kamieniem to już jest już od dłuższego czasu. W czasie, jak powstało to państwo, bez przerwy tam wybuchają konflikty, wojny, teraz terroryzm, wybuchy. Świat nie ma spokoju. Świat, który zaczyna się borykać już z swoimi własnymi sprawami, z bezrobociem, z problemami takiej czysto gospodarki kapitalistycznej. Jeszcze ma tam taki wrzut w Palestynie, gdzie nie ma spokoju. A jednocześnie jest tam miejsce, gdzie jest ropa naftowa, skąd można kontrolować cały świat arabski. I dlatego świat prędzej czy później. Już są głosy, w tej chwili niedawno powiedzieli, że 2 lata jeszcze. Chcą, żeby powstało państwo palestyńskie. Bo wiedzą, że jak tam uspokoją te zarzewie, to jakoś będą mogli budować pokój, bezpieczeństwo i to szczęście o swoich własnych siłach. I dlatego spodziewamy się, że runą na Izraela. Ale jak to będzie, to też należy do przyszłości. Czas też pokazuje, czasami proroka rozumiemy dopiero jak się odwrócimy i popatrzymy na nie. Ale to chwilowe nieszczęście, które tam ma być jeszcze, kiedy pisze, że pół miasta pójdzie w pojmanie, kiedy kobiety będą pogwałcone, kiedy rzucą się, żeby zniszczyć tego Izraela, to Pan obróci w błogosławieństwo. Bo kiedy Pan walczy, zacznie walczyć z nimi, to pisze tam u Zachariasza, że poznają tego, którego przebodnie. I to jest pociecha dla ludu Bożego. Nie mówiłem o takim pocieszaniu na co dzień, bo to jest normalne. Chciałem tylko powiedzieć braterstwu, że nasza pociecha to wypływa ze Słowa Bożego. Z tego, że się proroctwa spełniają. I z tego, że my w jakimś stopniu wyprzedzamy to, rozumiemy. Podczas gdy inni są zachowani w jakiejś ciemności, nie orientują się w czasach, w jakich żyją. Ja myślę, że nie ma większej pociechy. To pozwala jakoś przetrwać takie ziemskie trudności, jakieś braki w tym ziemskim życiu. Bo zauważmy, kiedyś brat Michał powiedział Targo, że kiedyś tak powiedziałem jemu, wiesz co, mówi, jak tak patrzę, że na ten świat spadają te plagi, jak w Egipcie, to zawsze myślę, że jednak w ziemi Gosen zawsze było światło, nie było tych plag. A on mówi, mój, nie miej złudzeń. Mówi, zobacz na innych. Wszyscy, którzy byli blisko Boga, to zawsze mieli złe życie. Zawsze mieli doświadczenia. Tak, i dlatego Pan Bóg daje błogosławieństwa po to, żeby one rekompensowały nieraz nasze doświadczenia. Jeszcze na zakończenie z tej całej historii, kiedy Pan Jezus chodzi po morzu, chciałbym takie dwa ponadczasowe wnioski już dać ją powiedzieć. Że jesteśmy tylko omylnymi ludźmi, jak popatrzymy na nas. I czasami się przytapiamy w tych naszych spodziewaniach, w budowaniu naszych scenariuszy, zrozumieniu proroctw. Kiedy zbyt może jakieś fantastyczne projekty formułujemy. W sprawach proroctw idziemy po falach, ale taką metodą często prób i błędów. Że jak zbłądzimy i Pan nam poda rękę, to już później drugiego takiego błędu nie czynimy. I jeżeli nawet nam się uda coś dobrze zrozumieć, to żebyśmy zawsze pamiętali, że to nie jest nasza zasługa. To Pana zasługa, ale i tych, którzy byli przed nami, którzy to zwracali uwagę, już wypracowali coś. To tak jak z tym pomazaniem, które spływa i Jan mówi, że nie potrzeba, żeby was uczył, ale to pomazanie, które się wzięli w tych sprawach charakteru, w sprawach wyboru Kościoła, one pozostaje w was, że my czerpiemy z tej spuścizny tych, którzy przez 2000 lat uczyli nas wielu rzeczy. I podobnie jest w tych sprawach proroczych. To nie nasza zasługa, że my o Izraelu teraz mówimy. Już bracia przed nami to rozumieli. Jeżeli nawet udaje się nam coś zrozumieć, to czasami szperamy gdzieś tam zapisanych przed kiedyś tam strażnicach, czyli widzimy, że już bracia często wpadli na trop przed nami na tych rzeczy. I to wszystko nas w pokorze, tak jak Piotra. Tak jak tam Piotr doznał lekcji pokory, to i my powinniśmy zawsze być pokornymi. Czy możemy, tak gdybyśmy tak, bo co w nas jest? Czasami my uważamy też, że są między nami różnice, prawda? Jedni bracia uważają, że króluje, drugi nie króluje. Nawet większe te różnice. Jedni bracia uważają, że Pan jest obecny, a inni bracia, no można powiedzieć tak jak w tej łodzi, siedzą i mówią, że to zjawa. Że to nie Pan, że to Jego działalność jest. Ale zauważmy, że jak Pan przyszedł do łodzi, czy robił komuś wyrzuty? Czy powiedział, czy ci apostołowie nie wytykali Piotra? Straciłeś wiarę, to tonąłeś. Nie. Piotr z kolei nie czuł się wcale wyższy i mądrzejszy, że chodził po wodzie, jako pierwszy człowiek. Jedyny człowiek, który chodził po wodzie. Wcale my to może byśmy, gdyby tak po takim sukcesie, to wyrzucili ich za burtę. I czasami tak było. Wielu z naszych braci znalazło się za burtą. Pan tego nie zrobił. I niech ręka boska nas strzeże, żebyśmy z tego dorobku, co po naszych braciach żeśmy otrzymali, nawet jeżeli tak samo jak my myśleli, żebyśmy inne dzieci Boże piętnowali, uważali za jakieś głupie panny, za psy, które robią rozerwania, bo i takie są słuchy. Pan też nie zarzucił im braku wiary, kiedy wszedł do łodzi. Wszystko uciszył. Tylko ja osobiście, gdybym miał powiedzieć, to wolałbym być Piotrem. Często tak się dziwimy tym ludziom, którzy idą gdzieś na Mount Everest, giną gdzieś tam w przepaściach, ale oni dlatego, żeby być tam na Mount Everestie, przeżyć to, czy lotnicy, którzy latają w przestworzach, dlatego jednego doznania ryzykują życie. Ja bym chciał być takim Piotrem. I nawet przytopić się, ale żeby ostatecznie chodzić z Panem po falach. I wejść kiedyś do tego portu wiecznego, do Łodzi. Już nie będzie różnic między nami. Bo cóż to za różnica, jeżeli ktoś mówi, że Pan jest obecny, a drugi, że to działalność Jego. I widzi to samo. Port wieczny jest jeden. Będzie dla tych wszystkich, którzy będą mieli miłość Chrystusową napisaną, ale i też w większym lub mniejszym stopniu będą umieli chodzić po falach, bo Pan tego jednak wymaga w czasach ostatecznych i dałby Bóg, żebyśmy, czytając takie fragmenty z Nowego Testamentu, zawsze coś, co jest dla nas pociechą, mogli znaleźć. A tą wieczną pociechę, taką prawdziwą już, wytchnienie, to otrzymamy w Królestwie Niebieskim, którego braterstwu życzę na zakończenie i na tym końcu.